Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
ProEcoLife, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz Marek Tomaszewski, ekspert od kryptowalut.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma ProEcoLife instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Chcesz wiedzieć, jak inwestować i nie tracić na rynku kryptowalut? Skorzystaj z porad najlepszych ekspertów. Zaloguj się za darmo na firecrew.pro i zacznij zarabiać na kryptowalutach. Ekspert Marek Tomaszewski z firecrew.pro zaprasza.
Reflektorem po świecie, top 5 after 5. Jacek Zieliński, Andrzej Armakowski. Dzień dobry, dobry wieczór, witam.
Dobry wieczór, witam.
5 tematów. Zanim powiem, o czym dzisiaj będziemy rozmawiać, to tylko chciałbym wszystkich uspokoić, że oficjalnie na temat 80. rocznicy rzezi wołyńskiej będziemy rozmawiać jutro, bo wszyscy tutaj piszą do mnie, Andrzej, pytają, czy będziemy. Powiedziałem, że będziemy w swoim imieniu. No i poniekąd już w twoim również.
Dobrze, tak, dziękuję bardzo.
O tym jutro. A dzisiaj o zgodzie Turcji na wejście Szwecji do sojuszu.
No właśnie, to jest przełomowa wiadomość.
O tym, że jutro właśnie rozpoczyna się ten szczyt w Wilnie. No i czego możemy się spodziewać, bo tutaj te oczekiwania są różne. Aczkolwiek chyba to, na co myślę, że najwięcej czekano, czyli na tą zgodę Turcji o wejściu, o ratyfikacji przyjęcia Szwecji, no to właśnie dzisiaj się dowiedzieliśmy.
Tak, dzisiaj się pamiętam, w ostatniej naszej rozmowie mówiłem, że nie zdziwiłbym się, gdybyśmy tuż przed szczytem dowiedzieli się, że Turcja wyrazi zgodę. I jak się okazało, te amerykańskie naciski, bo to chyba były głównie amerykańskie naciski, okazały się skuteczne.
To jest jedna rzecz, a druga to też chyba coś musiała Turcja też ugrać, prawda? Wydając tą zgodę w tym momencie, bo to zupełnie upraszcza to, co się będzie działo. Tam i tak jest dużo skomplikowanych problemów, ale to, że odpada jakby ta kwestia w tym momencie już, to Turcja nie sądzę, żeby to zrobiła tak zupełnie bezinteresownie.
Myślę, że dostaną te F-16, które chcieli. Oczywiście tutaj pozostaje do rozwiązania kwestia dostępu do lotnisk tureckich, bo jest tak, że na przykład jak samoloty amerykańskie walczyły z państwem islamskim, Turcja nie wyraziła zgody, żeby z ich lotnisk samoloty amerykańskie startowały. Wtedy doszło do kuriozalnej sytuacji zupełnie, że Amerykanie razem, tam chodziło też między innymi, chciano wyeliminować transporty cystern, które paliwo woziły. Państwo islamskie sprzedawało ropę i zarabiało pieniądze na tym. To sobie myśliwce amerykańskie i rosyjskie współpracowały ze sobą i jak się okazało, bardzo skutecznie te cysterny niszczyły.
Ale jest jeszcze kwestia jedna. Myślisz, że te rzeczy może nie tak zupełnie w 100% można łączyć, ale wiemy też o tym, że Turcja cały czas wspomina o chęci wstąpienia w struktury Unii Europejskiej.
No tak, no tutaj Amerykanie niewiele do powiedzenia mają.
No tak, z punktu widzenia formalnego, natomiast nieformalnie mają.
Naciski ma niespecjalnie dużo, jednak Amerykanie będą delikatni. Na razie powiedzmy sobie szczerze, ja wiem, Turcy mówili o tym, że oni aspirują do Unii Europejskiej. Problem polega na tym, że Turcja w tej chwili nie spełnia standardów członkowskich w Unii Europejskiej. I tutaj to nie będzie tak, że Unia będzie musiała naginać swoje, że tak powiem, standardy demokratyczne, europejskie, dotyczące wolności prasy, sądów i tak dalej, tylko Turcja musi przyjąć albo europejskie wartości, albo do tej Unii Europejskiej nie wstąpi. Ja bym tych rzeczy nie łączył zupełnie. Pomijam jeszcze opór turecki, bo pamiętam, jak prezydent Macron mówił o rzezi Ormian na przykład, prawda, kiedy Turcy się oburzali strasznie. Także tutaj Także przed Turcją długa, długa droga. Jeżeli chodzi o wstąpienie, tutaj negocjacje są żmudne i żadnej szybkiej ścieżki dla Turcji nie będzie.
Ale z punktu widzenia ekonomii myślę, że to byłoby dobre posunięcie ze strony Unii Europejskiej. Powiększenie swojego rynku.
Byłoby dobre, ale...
O takie państwo jak Turcja.
Ale byłoby dobre, ale... Słuchaj, Turcja ma i tak podpisanych szereg umów handlowych z Unią Europejską. Turcja ma z Niemcami szereg umów handlowych podpisanych. Pamiętaj, w Niemczech mieszka duża mniejszość turecka. W takich miastach jak Berlin Turków mieszka naprawdę sporo. Także wiesz, te stosunki są i tak dosyć bliskie. Natomiast no, droga Turcji do Unii Europejskiej daleka. Na razie na pewno nie będzie o tym mowy na rozpoczynającym się szczycie NATO, bo ten szczyt ma zupełnie inne kłopoty do rozwiązania.
No, kłopoty, które ma do rozwiązania, to jest to, w jaki sposób sformułować, po pierwsze w jaki sposób od strony formalnej, a po drugie co będzie tak faktycznie tam zawarte w tych sformułowaniach, te gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy.
Znaczy gwarancje gwarancje bezpieczeństwa to chyba nie tak. Chyba prezydent Duda tutaj słusznie przed wylotem na szczyt mówił do dziennikarzy, że w zasadzie to on by chciał, żeby się spodziewać, żeby na tym szczycie ustalono jakąś taką mapę drogową wstąpienia Ukrainy do NATO na przykład, prawda? Bo w jaki sposób te drzwi dla Ukrainy do NATO zostaną otwarte, to nie znaczy, że Ukraina teraz zostanie członkiem NATO, no bo to by oznaczało, że wszystkie kraje natowskie z Polską włącznie wchodzą w stan wojny z Rosją, czego nikt z nas nie chce.
No tak, no ale mówisz o tym, że ma powstać, że dobrze by było, gdyby powstała jakaś mapa drogowa, czyli jakiś timeline tego.
Tak. Cytuję Dudę tutaj.
No ale powiedziałeś, że zgadza się z nim.
W tym przypadku zgadzam się, tak.
Tylko, no to, ale to pierwszy punkt ten mapy drogowej to jest zakończenie wojny tak naprawdę. Do tego momentu, co może się wydarzyć pomiędzy tym momentem teraz, a więc rozpoczynającym się szczytem, a zakończeniem wojny, co mogłoby być ujęte w punktach, że zbliża się Ukraina do NATO?
W taki sposób, że na przykład formalnie Ukraina byłaby krajem kandydackim.
No widzisz, no to już jest zaproszenie do NATO, prawda?
Byłaby krajem kandydackim, ale co innego zaprosić, a co innego zostać pełnym członkiem. Ale tutaj jakieś takie gesty w stronę Ukrainy pewnie wykonane zostaną. Oczywiście także będzie apel o dalszą militarną pomoc dla Ukrainy i tutaj myślę też wszystkie kraje członkowskie NATO podejmą, poza Węgrami, jak znam życie, podejmą jakieś zobowiązania. No, Amerykanie nie dalej, jak chyba przedwczoraj czy wczoraj, już wiesz, naprawdę to tak szybko leci, że człowiek, historia w tej chwili doznała przyspieszenia, no ogłosili kolejny pakiet pomocy dla Ukrainy, bodajże 900 milionów, prawda? Także tym razem. Także te pakiety następuje jeden za drugim i to nie jest ani ostatni, ani przedostatni.
No jest to rodzaj kroplówki, bez której Ukraina no, nie byłaby w stanie przetrwać.
Oczywiście nie byłaby w stanie prowadzić wojny z Rosją, która jest jednak dużym krajem, silnym krajem o dużych ludzkich zasobach i sama Ukraina, prowadząc wojnę z Rosją, przetrwać by nie mogła. To jest
Bo tutaj oprócz tego wsparcia, które związane jest z wojną, czyli wszystkiego, co jest związane z przemysłem zbrojeniowym, z wyposażeniem armii, tam są też potrzebne pieniądze na to, żeby to państwo w ogóle działało.
No to państwo otrzymuje pomoc także, otrzymała potężny zastrzyk i otrzyma jeszcze w najbliższych miesiącach z Międzynarodowego Funduszu Monetarnego. Ukraina otrzymuje z Funduszu Monetarnego cały czas państwo na podtrzymanie takich podstawowych funkcji, no bo wiesz, gospodarka tego kraju w wielu dziedzinach przestaje funkcjonować, prawda? No i z jednej strony jest przestawiona na tory wojenne, jakieś tam fabryki działają, nawet w Chicago, w polonijnych sklepach nawet można kupić ukraińskie piwo, zresztą doskonałe. Także wiesz, no, także tu ta gospodarka, co prawda, nie całkiem się załamała, no ale PKB Ukrainy spadnie w tym roku około 60%. No to są oczywiście wartości, które mówią, że ta gospodarka praktycznie staje. Także tutaj Ukraina musi otrzymywać pomoc na podtrzymanie funkcji państwa, no bo ten kraj znajduje się w stanie wojny.
No to wiesz co...
Pierwszy dzień już, prawda?
Tak jest. Kiedy właśnie patrzymy na to, co się wydarzy w Wilnie, to tutaj jest taki moment chyba zastanowienia, czy też... jakby nie, braku optymizmu, jeżeli spojrzymy na to, w jaki sposób ta wojna się będzie toczyć, no bo to, co powiedziałeś o tych pieniądzach, które trafiły teraz od administracji amerykańskiej, tam blisko miliard, to są wszystko takie na podtrzymanie tego, co się dzieje.
No, to są wydatki, głównie amunicja tym razem, jakieś tam rakiety i tak dalej, prawda, cały czas. Biden też apelował o przyspieszenie dostaw amunicji na Ukrainę, o zwiększenie produkcji amunicji wśród krajów członkowskich NATO. Myślę, że to będzie też jeden z tematów szczytu. To będzie jeden z tematów szczytu. Żeby i tutaj będą wszystkie kraje członkowskie także z Polską na czele pewnie podejmować zobowiązanie dotyczące wzrostu produkcji amunicji. Nie tylko, aby wysyłać ją na Ukrainę, której po tej amunicji potrzeba wiele, ale także, żeby nie go ołacać swoich zapasów wszystkich. No bo my się musimy liczyć jednak, tak bądźmy poważnie, że ten konflikt się rozszerzy. Jak popatrzymy na to wszystko, co się dzieje, na kolejne doniesienia, czy to nowych dostaw broni na Ukrainę, nowych rodzajów broni, czy to amunicji kasetowej w ostatnich dniach, o czym rozmawialiśmy, to zwróć uwagę, że ten konflikt eskaluje przez cały czas.
No niestety.
My nie mamy żadnej gwarancji, że on nie będzie eskalować tak, no wszyscy mówią, że on może eskalować na przykład na Mołdawię z jednej strony. No drugim czytałem też opracowanie, gdzie poważni amerykańscy analitycy piszą, że najbardziej zagrożonym krajem może być Kazachstan. Rosjanie by mogli chcieli, powiedzmy, no podporządkować sobie zupełnie Kazachstan. Na to oni jednak nie mają ochoty, a w tej chwili Kazachstan wyraźnie lawiruje i raczej bardziej zbliża się do Zachodu niż do Rosji, prawda? Także tutaj różne, także ten konflikt może eskalować w różny sposób. No jest jeszcze takie rzeczy, no Rosjanie czy Chińczycy są w stanie podeskalować konflikt jakimiś nieobliczalnymi ruchami Kim Jong-una w Korei Północnej. Także my się musimy liczyć tych
możliwości.
Scenariuszy są dziesiątki.
Możliwości jest bardzo dużo, ale powiedz jeszcze, jest taka sprawa, o której chciałbym przez chwilę z tobą porozmawiać, bo też rysuje się możliwość takiego rozwiązania konfliktu, że działania wojenne zostaną wstrzymane z jednej i z drugiej strony, na jakiejś linii demarkacyjnej i żadne porozumienie nie zostanie osiągnięte. Taki stan może trwać latami.
Teoretycznie jest to możliwe i taki stan istniał przecież po wkroczeniu tak zwanych separatystów do Doniecka w roku 2014, bo nie zapominajmy, że zajęciu Krymu towarzyszyły te incydent tak zwanych zielonych ludzików. No wiemy, że to nie były żadne zielone ludziki, tylko rosyjskie oddziały specjalne. Ukraiński wywiad później ustalił nawet skąd te jednostki były, nawet podawano nazwiska dowódców.
No tak, ale wtedy Ukraina była w takiej sytuacji jakby zawieszenia w czasie i w przestrzeni.
No tak, ale Ukraińcy generalnie jednak wykorzystali dobrze ten czas, przede wszystkim dla wyszkolenia dowódców swoich. Co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości. Wyszkolili ich w zachodnich akademiach wojskowych, głównie w West Point, na przykład wielu oficerów ukraińskich kończyło West Point. Także to wszystko procentowało w czasie, kiedy Rosjanie Ukrainę zaatakowali 500 dni temu. Także tutaj na szczęście Ukraińcy wykorzystali dobrze ten czas. Na szczęście dla ich kraju. I zobaczymy. I na razie nie ma mowy o żadnym zaprzestaniu działań wojennych. Ukraińcy cały czas liczą, że ta kontrofensywa będzie przyspieszać. Także, że oni będą wyzwalać kolejne terytoria. Na pewno podejmą zobowiązanie, że jak będą wyrzucać Rosjan ze swojego terytorium, nie będą wkraczać na terytorium Rosji. Tego chyba Amerykanie będą od nich oczekiwali.
No to co do tego nie ma wątpliwości, tylko o tym to już rozmawialiśmy. To jest tylko kwestia tego, co to znaczy terytorium Rosji.
No ja myślę terytorium Rosji, granice Ukrainy z 2014 roku. I Zełenski kilkakrotnie mówił i przypuszczam, że tutaj tak będę przewidywał, zobaczymy czy się potwierdzi, że Zełenski powie to także podczas szczytu NATO, że Ukraina nie myśli o żadnych ustępstwach terytorialnych na rzecz Rosji. Zbyt wielu Ukraińców zginęło w tej wojnie, zbyt wielu żołnierzy ukraińskich, zbyt wiele krwi zostało wylanej, żeby tutaj można się na jakieś ustępstwa terytorialne wobec rosyjskiego agresora godzić.
No tak, ale wiesz, z drugiej strony też trudno sobie wyobrazić zgodę Rosji na to, że oni się pozbywają Krymu. No bo tutaj trudno jest przeprowadzić logiczną dyskusję i wykazać w 100%, że ten Krym jest ukraiński.
Słuchaj, można oczywiście tutaj, słuchaj, w historii wszystko można udowodnić. Nawet Szczecin no, się okazał polskim miastem.
Karkołomne można, to jest karkołomne, zadanie.
Dobra, karkołomne, nie karkołomne. Ja nie wiem na ile karkołomne, bo przede wszystkim karkołomna to jest cała Rosja, wiesz. To jest dopiero karkołomne. Jak Norman Davis to świetnie ujął, słuchaj, w Europie swoich książek. No, kapitalnie to napisał. Jak to ci Polacy sknocili, jak to się mogło stać, że jakieś nic nieznaczące, zapyziałe księstwo wokół jakiejś Moskwy nagle rozwaliło największe państwo Europy wtedy. Jak to się mogło stać? Tego szalenie odpowiedź na to pytanie go bardzo interesowała. No i to, wiesz, rosyjski Krym, no przepraszam, to jakieś nikomu nieznane zapyziałe księstwo moskiewskie.
No tak, tylko w tym takim najnowszym, ogromnym opracowaniu dotyczącym historii Polski profesor Andrzej Nowak pisze o początku końca, czyli też właśnie w tej samej kwestii, o której mówiłeś, co profesor Davis mówił. Kwestie tutaj ekonomii zadziałały niestety bardzo, bardzo mocno i osłabienie pierwszej Rzeczpospolitej Szlacheckiej i to był ten...
Z własnej winy,
ale w części też ze zmiany tego, co się na świecie działo wtedy, prawda?
To nie... A, no bo myśmy dopuścili do tych zmian. Ja, no, przypomnijmy sobie jednak, jaką potęgą handlową był Gdańsk.
No tak, ale wiesz, no też są takie elementy, na które Polacy dużo zawinili, ale też są takie elementy, na które wpływu nie mieliśmy. To, że świat ruszył w stronę tych różnych zamorskich prowincji, prawda? Rozwój kolonializmu. Przez to zmniejszenie roli takiego państwa, jak właśnie Polska. Także zmiany klimatyczne, które wpłynęły na to, ile na przykład, jak wyglądało polskie rolnictwo, polskie zbiory. To nie jest tak, że wszystkiemu winni zawsze są sami Polacy.
Nie, to nie jest. To nie jest tak, że wszystkiemu są winni sami Polacy, ale jeżeli chodzi o upadek ekonomicznego znaczenia pierwszej Rzeczypospolitej, to nie jest temat naszej rozmowy, także może zostawmy to. To jest ciekawy temat oczywiście. Ale tutaj, no, troszeczkę żeśmy zawinili, ja sądzę. Tak nieświadomie, wiesz, to jest długi temat i ci wszyscy ludzie w tamtym czasie sobie z tego nie zdawali sprawy. Weźmy pod uwagę, że oni też, trudno ich winić za wszystko, bo jednak oni zupełnie inaczej rozumowali.
No tak, gdyby mogli przeczytać teraz książki, które pisze teraz profesor Nowak, to by mieli dokładną receptę, czego nie robić, prawda? Tylko, że wtedy o tym nikt nie wiedział i nie miał tej świadomości, to tutaj...
Tak, także trudno też ich obwiniać za wszystko, no ale no, niestety stało jak się stało i zapyziałe księstwo moskiewskie nie tylko nam dało popalić.
Tak jest. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Polsce aresztowała kolejną osobę podejrzaną o szpiegostwo na rzecz Rosji. To już wygląda na taką bardzo mocną, skoordynowaną akcję ze strony armii rosyjskiej, wywiadu rosyjskiego.
A no to ja się nie dziwię absolutnie. To jest kolejne aresztowanie. Tych aresztowań było sporo. No wcześniej na przykład hokeista został aresztowany, prawda?
Tak, bo to jest grupa, w którą właśnie w taki już bardzo nowoczesny sposób zorganizowana. To nie jest takie szpiegostwo, jak myśmy oglądali czy czytali, prawda,
No, że gdzieś w lesie wychodził facet z aparatem fotograficznym i fotografował jednostkę wojskową. Pamiętam takie filmy w czasach PRL-u.
Czy tam dworce kolejowe, ale ja nawet mówię o czasach późniejszych, jak Sowieci mieli te swoje siatki szpiegowskie, to też to bardziej się opierało na takiej wewnętrznej walce wywiadów poszczególnych państw. Z wyłączeniem tak naprawdę tego, co się działo wokół. Ale tutaj to jest jakaś taka skoordynowana akcja stosująca bardzo nowoczesne narzędzia do tego, żeby przeniknąć w te struktury, które oni chcą odkryć, nie wiem, zniszczyć, poznać, zaszkodzić, obojętnie jakie słowo tu użyjemy.
Zbierają informacje. Bardzo niewiele wiemy, no bo te aresztowania to jest cała seria aresztowań. My bardzo mało wiemy, pewnie nawet być może nie wiemy o wszystkich aresztowaniach, spodziewam się, ale tak jak z tych szczątków informacji, to oni jednak na przykład na Pomorzu zbierali bardzo konkretne informacje, prawda? Właśnie dotyczące infrastruktury krytycznej na przykład, prawda? Czyli to wyglądało tak, jakby załóżmy Rosjanie przygotowywali desant w rejonie Gdańska, no bo to jest jeden z kierunek ewentualnego natarcia. NATO też o tym wie, nie tylko Przesmyk Suwalski, prawda, ale też sobie wyobrażano na przykład w tym BBC takim słuchowisku Rosjanie lądowali w rejonie Sobieszewa w Gdańsku, pod Gdańskim, który zajęli w ciągu 12 godzin. To tak to było w słuchowisku BBC ostatnim, prawda? Nie wiem, czy by się to Rosjanom udało, osobiście wątpię, ale no tak to sobie wyobrażali w Londynie.
Czy uważasz, że może dojść do jakichś nieprzewidzianych zdarzeń, jeśli chodzi o Wilno w czasie tego szczytu dwudniowego?
Słuchaj, ja bym nie wykluczył niczego, może dojść do jakiegoś...
Tam miasto jest zamienione w twierdzę tak naprawdę.
No tak jest, oczywiście. Notabene tam przyjechały też zastępy rakiet Patriot oczywiście. Tam ono jest uzbrojone, jeżeli chodzi o obronę przeciwlotniczą, bardzo silnie. Gdyby komuś przyszło do głowy coś tam atakować, to raczej by się nie udało.
Żołnierzy chyba Armia Polska najwięcej wysłała,
tak, no
jeżeli chodzi o materiał
ludzki. No bo siłą rzeczy,
ludzki.
No bo jesteśmy najbliżej, no. Wiesz, no to chyba naturalne mi się zdaje. Ponadto my jednak żeśmy budowali umocnienia na tym przesmyku suwalskim, tam przesuniętych jakieś jednostki zostały wcześniej.
No, tutaj tak, masz rację, no bo logistycznie rzecz biorąc o wiele... Wyobrażamy sobie ruchy innych wojsk, które miałyby się teraz przez terytorium polskie znowu przedostawać, to nie miałoby to sensu.
Nie miałoby to sensu, także to wszystko ma sens, że Polaków jest tam sporo. Zwłaszcza pamiętajcie Państwo, że jednak ta nasza armia jest o tyle ważnym członkiem NATO, że jest to armia, która jednak brała udział w misji irackiej i przede wszystkim w Afganistanie od początku do końca. Jest to armia, która brała udział w boju. No bo nasza misja i w Iraku, i w Afganistanie, to nie były wycieczki. Miałem okazję na przykład z pułkownikiem Mazgułą rozmawiać, to on właśnie szedł na odsiecz Amerykanom w Karbali wtedy na przykład. Pamiętam, jak leżał w szpitalu w Chicago, rozmawialiśmy o tym. No to wiesz, no to była po prostu normalna wojna, no.
Szkoda, że się później politycznie tak bardzo zaangażował.
Inna sprawa.
Dobrze, to w taki... Bo nie, ani słowa więcej na temat pana Mazguły. Bo nie zdążymy nic o Wimbledonie, to wybieraj.
No nie, o Wimbledonie wybieram oczywiście.
Dobrze, więc tak. Dwa mecze, dwa dni, awans świątek... Odpadnięcie Hurkacza, ale jakbyśmy spojrzeli na te emocje, które kto nam dał bardziej takie pozytywne, a kto dał nam bardziej negatywne, to tutaj Hurkacz dawał nam przez moment więcej radości.
Ale tylko przez moment. W suma summarum, pamiętajmy, że jednak Djokovic wygrał. No. Hurkacz nie obroni punktów, znaczy on nie miał punktów, czyli on nic nie straci w rankingu, bo w zeszłym roku Wimbledon był... Dobra sytuacja dla Hurkacza po prostu. Także wiesz, no Iga Świątek obroniła dwie piłki meczowe w meczu z Bencic. Miała szczęście, bo ona...
I to jedna po drugiej, no, bo to też jest ważne.
Dwoma winnerami, to jest dosyć ryzykowne. No gdyby wyszło powiedzmy parę inczy w aut, Igi by już nie było w turnieju. Iga gra dalej... Także zobaczymy, jak będzie dalej. Ona jak będzie grała w ćwierćfinale ze Świtoliną.
7:30 rano jutro.
7:30 rano jutro będzie ten półfinał i jutro drugi półfinał. Będą dwa ćwierćfinały. Jutro chyba Jessie Pegula z Wondrusową, a w środę dwa pozostałe. Między innymi będzie rewanż za finał z ubiegłego roku Rybakina z Ons Jabbar. No i tam jeszcze będzie grała.
No dobrze, oczywiście. To co na temat jutrzejszego meczu?
Co na temat jutrzejszego meczu? Myślę, że Iga jest... One grały ze sobą tylko raz, Iga wygrała jedyny pojedynek. Ja jestem pod wrażeniem, powiem, jeżeli chodzi o Świtolinę, jestem pod wrażeniem, jak w wspaniały sposób po urodzeniu córki ona wróciła do tury i jak udanie wróciła do tury, bo przecież wygrała turniej w Strasburgu, to mniejszy turniej, później doszła do ćwierćfinału French Open w Paryżu, no i teraz do ćwierćfinału Wimbledonu, dwa wielkoszlemowe turnieje, gdzie zakwalifikowała się do ostatniej...
Andrzej, mówi się o tym, że w turniejach wielkoszlemowych te zawodniczki, które są najwyżej rozstawione, czy zawodnicy, którzy są najwyżej rozstawieni, może to Djokovicia nie dotyczy, ale że przytrafiają im się słabsze pojedynki. Czy myślisz, no bo jeżeli Iga zagra jeszcze słabiej niż w meczu z Bencic... No to już.
A Iga wcale nie grała słabo, tutaj bym bronił Igi. Moim zdaniem Iga wcale nie grała słabo w meczu z Bencic.
Ale Bencic
bardzo
też...
dobrze grała, Bencic.
Ale Bencic też nie zagrała jakiegoś...
porywającego meczu, dobrze, niech będzie. Ona grała na swoim poziomie, ale grała bardzo dobrze, dobrze.
Ale to Iga się zniżyła do jej poziomu, a nie na odwrót.
No słuchaj, Świtolina jest waleczna, ona będzie biegać. Także będzie dzielnie walczyć, ale ja myślę, że Iga tutaj wygra. Niestety Elina Svitolina nie będzie mogła wiele zdziałać. Ona i tak zdziałała w ostatnich kilku miesiącach znacznie więcej niż można było się oczekiwać. Ona już ma tyle punktów, że nigdzie w kwalifikacjach nie będzie musiała grać, czyli normalnie, że tak powiem, bez bólu wróciła do tury. Ja w historii znam taki chyba tylko jeden przypadek w ostatnich latach, powiedzmy 20 latach, gdzie mama wróciła, bo w tej chwili tych mam gra trochę w turze, jest trochę, no... Syn Azarenki ma już 6 lat, nie zapominajmy, z którą Świtolina poradziła sobie w czwartej rundzie przecież. Zresztą to był też bardzo zacięty i fantastyczny mecz na bardzo dobrym
poziomie. Bo zaraz będziemy kończyć, ja bym chciał jeszcze wrócić do Hurkacza, Andrzej, i do tego, jak gra Djokovic. Bo jeżeli mamy, prawda, 6-3, przystanie 6-6, prawda? 6-3. I zobacz, i Djokovic potrafi wyjść z tego i wygrać 8-6.
Bo ja sądzę, jak oglądałem to oczywiście, powiem ci tak, ja przez cały czas miałem wrażenie, że w Djokoviciu jeszcze krwią rezerwy jakieś, wiesz, że on był w stanie wskoczyć, ten dodatkowy bieg włączyć. Dzisiaj Hurkacz grał rano bardzo dobrze oczywiście, no ale nie na tyle dobrze, żeby z Djokovicem wygrać. To jeszcze nie teraz.
Wygrał co prawda trzeciego seta, 7-5, ale
później już niestety
było, ale to właśnie to jest to, o czym mówisz, że w momencie, kiedy dochodziło do tych decydujących zagrań, prawda, bo obydwa te pierwsze sety zakończyły się identycznie. No, 6-7, tak. 6-8, 6-7, 6-8. I w obydwu tych miał prowadzenie w tym decydujących grach, prawda?
Tak.
Hurkacz i zobacz. I mimo tego...
No Djokovic właśnie włączył dodatkowy bieg.
I jeszcze wyczyszczona głowa obsól. Chociaż miał momenty też takiego zawirowania, jeżeli
ale,
chodzi o emocje.
No to się zawsze, to nigdy nie ma tak, że jesteś absolutnie perfekcyjny.
No i myślę, że Iga właśnie chyba musi wyczyścić też głowę przed tym jutrzejszym meczem, to tutaj nie ma wątpliwości.
Nie, ja sądzę, jutro ja jestem spokojny przed tym meczem, obym się nie mylił, ale wiesz, Svitolina zrozdziałała już tak dużo w ostatnim. Ja tylko znam jeden przypadek takiego powrotu po urodzeniu dziecku w ostatnich, powiedzmy, latach. Była Kim Clijsters.
Sobie. Musimy kończyć, Andrzeju. Pozdrawiam cię i o 7:30 pobudka.
Do jutra, wiem.
Reflektorem po świecie. Reflektorem po świecie. Zawsze po piątej. Zawsze po piątej. 5 najważniejszych tematów dnia. Zieliński i goście.
Sponsorem jest
Proeco Life, firma instalująca systemy do oczyszczania wody.
Oraz Marek Tomaszewski, ekspert od kryptowalut.
Chcesz, aby woda w twoim domu była czysta, zdrowa i o źródlanym smaku? Firma Proeco Life instaluje systemy oczyszczania wody w domach, apartamentach, firmach i restauracjach. Mają w swojej ofercie również wszystkie urządzenia do studni głębinowych. 312-889-8888.
Chcesz wiedzieć, jak inwestować i nie tracić na rynku kryptowalut? Skorzystaj z porad najlepszych ekspertów. Zaloguj się za darmo na firecrew.pro i zacznij zarabiać na kryptowalutach. Ekspert Marek Tomaszewski z firecrew.pro zaprasza.